A więc chciałbym zaprosić do stolika dyskusji, rozmowy, debaty moją żonę Gosię. Usiądziemy przed wami i rozpoczniemy nasz przekaz. Pozwólcie, że chwilkę się tutaj zainstalujemy, podłączamy nasz sprzęt, zanotowane nasze myśli i powiem, jest nam bardzo miło, że razem możemy usługiwać wam. Nawet nie wiecie, jak bardzo te dwa tygodnie nas zbliżyły do siebie. Codziennie, po pierwsze, modlimy się razem, mamy czas modlitwy i modlimy się razem, wołamy do Boga o rzeczy, które Pan Bóg kładzie nam na serce, o nasze rodziny, o was, o Kościół. Codziennie, razem. Też mam słowo od Pana, że w jedności małżeńskiej jest niesamowita siła. Ja chciałbym tak odkryć naprawdę, ile czasu małżeństwa chrześcijańskie modlą się razem ze sobą, mąż z żoną. Wierzący, dwoje wierzących ludzi mają czas modlitwy wspólnej ze sobą. Dlatego, że jest to jeden z kluczy do błogosławieństwa naszych małżeństw i naszych rodzin. Prawda? Wierzymy tak z całego serca. Ale także przygotowując myśli, układając jakby w jedną całość temat, dużo rozmawiamy. Dużo dzielimy się tym, co Bóg mówi do naszych serc. To nas bardzo zbliża i to nas bardzo umacnia. Powiem tak, życzę wszystkim małżeństwom, abyśmy mogli tak się do siebie zbliżać. Abyśmy byli mocni w Chrystusie, mocni w Panu, mocni w rozważanym przez nas Słowie i mocni w modlitwie. To jest bardzo dobre. Nawet kilka minut wspólnej modlitwy razem zmienia rzeczywistość wokół nas. Chwała Jezusowi za to. Jak wiecie, podjęliśmy się tematu, jak złamać przekleństwa pokoleniowe. Bardziej ogólnie mówiąc, przekleństwo czy błogosławieństwo, z przełożeniem na szale błogosławieństwa, dlatego że Bóg jest Bogiem błogosławieństwa. Nie przypadkowo zaśpiewaliśmy tą pieśń dzisiaj, że Bóg pragnie nam błogosławić. Ale musimy osiągnąć tą przestrzeń, wejść w to miejsce, w której staniemy pod Bożym błogosławieństwem. Dlatego mówiliśmy tydzień temu o pewnych wpływach pokoleniowych. Mówiliśmy o tym, że przekleństwo może wywierać wpływ na nasze życie nawet do czwartego pokolenia. Ale błogosławieństwo aż do tysięcznego. Bo Bóg jest zawsze większy. Mówiliśmy o tym, że martwi nas wiele razy w duszpasterstwie. Dlaczego tak wielu chrześcijan nie przeżywa zadowolenia z życia z Bogiem? Nie przeżywa fascynacji, przeżywa przygnębienie, załamania, frustracje. Są choroby, w których tkwią miesiącami i nie ma uzdrowienia, a Pan Jezus Chrystus dokonał dla nas uzdrowienia na krzyżu i mamy prawo przychodzić do Boga, aby przyjąć uzdrowienie, gdyż Biblia uczy nas, sińcami i ranami Jezusa zostaliśmy uzdrowieni. I dochodzimy do wniosku, że na tym świecie żyjemy w centrum konfliktu. I chcemy to podkreślić dzisiaj bardzo mocno, abyśmy jako ludzie wierzący, chrześcijanie, nigdy nie zapominali, że żyjemy w centrum konfliktu. Jakiego konfliktu? Jaki to jest konflikt? Władze państwa i obywatele? Widzimy w informacjach, co dzieje się na Białorusi, prawda? Konflikt między władzami a społeczeństwem, a obywatelami. I te konflikty też są bolesne, te konflikty towarzyszą ludziom, ale my nie o takich konfliktach mówimy. My mówimy dzisiaj o konflikcie między Królestwem Bożym a Królestwem Ciemności. My ciągle jesteśmy pomiędzy i ciągle jeszcze jesteśmy tutaj na ziemi, gdzie zmagamy się z wpływami i mocami, mocy ciemności, różnego rodzaju wpływów demonicznych. Dobra wiadomość jest taka. Jako chrześcijanie narodzeni z ducha jesteśmy po zwycięskiej stronie. Wiecie, to jest dla mnie powód do entuzjazmu i radości. Jezus już ogłosił zwycięstwo na naszą korzyść. Ja mogę prowadzić zwycięskie, dobre, błogosławione życie. Szatan i jego zastępy już zostały pokonane, a nasza walka, ona jest, Biblia mówi, że my walczymy, na koniec to podkreślę, że my się zmagamy. Biblia mówi, że toczymy bój z mocami ciemności, ze zwierzchnościami, z władcami duchowymi na powietrzu. Nie możemy tego wygumować z Biblii, bo jeśli ma być zwycięstwo, to musi być walka. Nie ma zwycięstwa bez boju i walki. Chrystus wywalczył dla nas zwycięstwo nad szatanem, ale naszą walką jest odcięcie się od wszelkiego rodzaju przekleństwa. Nasza walka polega na wprowadzeniu w życie zdobytych zwycięstw. To jest nasza walka. I Biblia mówi tak, drugi list do Koryntian, 10 rozdział, od 3 wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. A więc chrześcijanie popełniają ogromny błąd, kiedy fizycznie się zmagają ze sobą. Kiedy jest walka cielesna. Kiedy jest konflikt ludzki. Taki zwykły. Przyziemny. 4 werset mówi, narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary, wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zwalczamy każdą myśl, czy nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, do poddania się Chrystusowi. Jesteśmy gotowi do wymierzania sprawiedliwości każdemu przejawowi nieposłuszeństwa. A więc mamy obietnicę. Starotestamentowa obietnica z 5 Księgi Mojżeszowej, 9 rozdział, wiersz 3, brzmi tak. Jest to werset z kontekstu, który mówi o zmaganiach i walce narodu wybranego, narodu Bożego. I Bóg mówi tak. Dzisiaj jednak przekonasz się, że Pan, Twój Bóg, przeprawia się przed Tobą. Wiecie, zawsze musimy mieć tą wizję, że Bóg idzie przede mną, że ja nie idę sam, że mój Pan jest ze mną, że idę razem z Nim w każdej sytuacji mojego życia. I popatrzcie dalej, co mówi Boże Słowo. On jest ogniem trawiącym. List do Hebrajczyków nam to powtarza, że Bóg jest ogniem trawiącym. On ich wytępi, On ich upokorzy przed Tobą, tak że szybko wydziedziczysz ich i usuniesz, jak Ci to zapowiedział Pan. A więc mamy tutaj obietnicę, której się chwytamy. Oczywiście ona ma dzisiaj znaczenie w duchowym wymiarze. A więc my mamy tutaj Pana, który idzie jak ogień trawiący, który uderza w moce ciemności, kiedy idziemy razem z Nim i pokonujemy wszelką diabelską presję. Ale ja muszę się do tego przekonać. Ja powinienem uwierzyć, po prostu mocno w to wejść. Bóg jest ze mną, jest przede mną. On kroczy jako ogień trawiący, On łamie wszystkie przekleństwa, On jest przeciwko złym, demonicznym wpływom na moje życie. Dlatego jestem w pozycji tego, który odnosi triumf w Chrystusie. Triumfujemy wraz z Nim. Możemy wydziedziczyć, usunąć, zerwać wszystko to, co próbuje wpływać na nasze życie. I w Chrystusie mamy narzędzia duchowe do tej walki. Mamy broń. I dziś będziemy o tym mówić. Będziemy mówić o orężu defensywnym i ofensywnym. Będziemy mówić o naszej dojrzałości, która polega na tym, że umiemy te narzędzia używać, stosować. Takie zdanie mi się nasunęło, gdy przygotowywałem rozważanie. Żołnierz na polu walki nie woła kolegę, walcz za mnie. Kiedy są na polu walki żołnierze, to jeden drugiego nie prosi o pomoc, aby pokonał mu wroga. Wszyscy używają broni, którą otrzymali. Wszyscy są żołnierzami posłanymi do boju. Tak samo i my. Każda broń, którą mamy, musi być używana z wiarą. To, co powiemy dzisiaj, musi być używane z wiarą, jeśli ma przynieść efekt. Wiara uaktywnia broń, którą mamy. I nim Gosia zabierze głos, może kilka myśli przypomnienia na temat wiary. Dlatego, że sama wiara jest naszą bronią. Powiemy o tym później. Biblia uczy nas, że każdy chrześcijanin, Nie ma wymówki. Każdy chrześcijanin posiada miarę wiary i musi się nauczyć, jak uwalniać tę miarę wiary. Oraz jak ją pomnażać. Jak wzrastać. Jak rozciągać swoją wiarę do wymiarów bożych, do wymiarów chrystusowych. Może zdefiniuję wiarę, bo wszystko opiera się na życiu w wierze. Dla mnie fantastycznym tłumaczeniem pierwszego wersetu 11 rozdziału listu do Hebrajczyków jest słowo życia. To jest może parafraza Nowego Testamentu, ale ten werset jest tak oddany. Wiara jest gwarancją spełnienia się naszej nadziei i dowodem na istnienie niewidzialnej rzeczywistości. A więc to jest niesamowity werset. Wiara i wierzyć. Przez chwilę pomyślmy. Wiara i wierzyć mają ten sam grecki źródłosłów. Wiara to jest pistos, a wierzyć to jest pisteno. A więc mówimy, używanie wiary to wierzenie. A wierzenie to używanie wiary. A więc wierzący to ten, kto ma wiarę. Nie ten, który mówi, że należy do jakiegoś kościoła. Nie ten, który mówi, że kiedyś tam coś z Bogiem przeżył. Wierzący to człowiek, który chodzi w wierze. Który wchodzi w pistos, w wierze, na co dzień i wiarą urzeczywistnia w swoim życiu rzeczy niewidzialne. Wiara jest działaniem, a więc kroczeniem według Bożego Słowa. Ja jako człowiek wierzący świadczę o tym, że jestem wierzący, bo żyję, kroczę według Bożego Słowa. Tak jak mówi Boże Słowo. Wiara jest mocą sprowadzającą Boże obietnice do namacalnej rzeczywistości. A więc wierzę tak długo, dopóki namacalnej formy nie przybierze to, o co się modlę. Po trzecie, jest pewnością, że choć zasoby nie są jeszcze widoczne, to już są moją własnością. A więc to jest pewność. Wiara jest pewnością. Jest także wyznaniem, dziękczynienie za wypełnione obietnice, chociaż nie widzę ich jeszcze, jak się wypełniły. A więc podsumowując, nadzieja mówi otrzymam, wiara mówi otrzymałem. Jeszcze raz powtórzę. Nadzieja mówi otrzymam, co Bóg obiecał. Wiara mówi otrzymałem. Ja to mam w Chrystusie. Jak z wiarą korzystać z mocy imienia Jezus? Jak z wiarą rozumiemy moc krwi Jezusa? Ten pierwszy oręż naszej walki omówi Gosia. I wierzę, że będziecie zachęceni, co powie na temat mocy, jaka tkwi w imieniu Jezus.
To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne i chciałabym podkreślić, tylko kiedyś słyszałam taką bardzo mądrą myśl, że wiara jest jak gdyby takim środkiem płatniczym w niebie, tak? Przez wiarę, jedynie przez wiarę jesteśmy w stanie osiągnąć te wszystkie obietnice, które Bóg dla nas przygotował i to właściwie bez wiary nic nie osiągniemy. Nawet te wskazówki, które dzisiaj dla was przygotowaliśmy, nic nie zdziałają w waszym życiu, jeśli nie sięgniecie po nie z wiarą, jeśli nie będziecie zdeterminowani do tego, żeby walka, które toczycie na co dzień w swoim życiu, wzmagania, które toczycie na co dzień w swoim życiu, zacząć je stosować. Jak je stosować, będziemy o tym za chwilę mówić. Powiedziałeś, żebym zaczęła od tego, jak potężna jest moc w imieniu Jezus. Jezus dał nam, swojemu ludowi, prawo, by używać Jego imienia, ponieważ jesteśmy Jego reprezentantami tutaj na ziemi i wiemy, że On ma imię, które jest ponad wszelkim imieniem danym ludziom na niebie i na ziemi. I nie ma w innym zbawienia, jak tylko w Jego imieniu. On sam powiedział w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, a takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. To, co powiedziałeś, jest bardzo ważne, że my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że wchodząc na drogę Bożą, automatycznie diabeł staje się naszym kluczowym przeciwnikiem. On nienawidzi Boga, nienawidził i nienawidzi jego dzieci. I my nie możemy jako chrześcijanie myśleć, że po prostu kiedy stanęliśmy po stronie prawdy Bożej, przyjęliśmy Jezusa jako swojego Pana, jesteśmy już wolni od wszelkich zmagań, od wszelkich ataków. To już było wymieniane. Też powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że walka to jest czasem poświęcenie, to nie jest modlitwa, która trwa minutę, to nie jest to jest zmaganie wielokrotnie, jeśli chcemy w naszym życiu duchowym osiągać jakieś cele, które Bóg nam pokazuje, które, do których prowadzi nas Duch Święty, my musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest naprawdę bój, że będą rany, że będą siniaki, że my musimy wziąć te wszystkie narzędzia, które nam dał Bóg i dlatego mówimy, że pierwszym z nich jest właśnie imię Jezus. My możemy przeciwstawiać się diabłu w imieniu Jezusa, ponieważ my wiemy, że nie zostaliśmy wykupieni byle czym. My zostaliśmy wykupieni świętą krwią Jezusa, ale też mamy autorytet Jego imienia. I tak jak tutaj w Nowym Testamencie wielokrotnie czytamy, że apostołowie bardzo w swojej walce, w swoim usługiwaniu opierali się na imieniu Jezus. Podam taki jeden przykład, w którym jest mowa o tym, że kiedy Piotr i Jan przechodzili obok świątyni, spotkali tego człowieka, który siedział i czekał, że rzucą mu jakieś pieniądze. Co oni powiedzieli? Nie mamy złota, nie mamy srebra, ale w imieniu Jezusa Chrystusa mówimy ci, wstań i chodź. I potem Piotr powiedział, dlaczego się dziwicie i dlaczego tak się przypatrujecie, że ten człowiek skacze, wszedł do świątyni, chwali Boga? Przecież my to nie zrobiliśmy swoją własną mocą, my tego nie dokonaliśmy w swoim własnym imieniu, ale to imię Jezusa sprawiło, że ten człowiek teraz chodzi. I to samo imię jest nam dane przez Boga. To w tym samym imieniu, o tym śpiewaliśmy dzisiaj. To imię jest potężne i musimy zdawać sobie sprawę z tego, że żyjąc w wymiarze ducha, musimy wiedzieć, że nawet jeśli w rzeczywistości nie widzimy, co się dzieje, ja jestem przekonana, że tak jak Pismo mówi, na to imię zgina się każde kolano. Kiedy diabeł słyszy to imię, ty mówisz w imieniu Jezusa sprzeciwiam się twojemu działaniu, sprzeciwiam się temu, żebyś atakował mnie przez chorobę, przez myśli, przez jakiekolwiek sytuacje, przez jakieś depresje, przez nachodzące mnie lęki. Ja w imieniu Jezusa sprzeciwiam się twemu działaniu. Ja wierzę, że w sferze ducha, tej niewidzialnej, której my może, w którą nie mamy wgląd, jeśli nie żyjemy w duchu. Bo jeśli żyjemy w duchu i jeśli Duch Święty nas prowadzi, to Bóg nam objawia pewne rzeczy i o tym też będziemy mówić, że mamy rozeznanie duchowe i wiemy, jaką broń w którym momencie zastosować. Więc chcę wam tylko powiedzieć, że imię Jezus jest największym i najwspanialszym imieniem w każdym czasie i w wieczności. I jest to naszym wielkim przywilejem, że możemy je stosować w naszym życiu jako dany nam przez Boga autorytet. Wiemy wielokrotnie również z Pisma Świętego, z Dziejów Apostolskich, też myślę, że głównie, że apostoł Paweł też stosował autorytet imienia Jezus. Powiedział do dziewczyny, która za nimi chodziła i była taka dokuczliwa, napastliwa, tak? Powiedział, rozkazuję ci w imieniu Jezusa, żebyś z niej wyszedł i w tej chwili wyszedł. Po prostu diabeł nie może się przeciwstawić nam, jeśli chodzimy w mocy Ducha Świętego, o czym też będziemy mówić, że to wszystko jedno ku drugiemu się składa. Dlaczego jesteśmy czasami nieefektywni w walce, będziemy o tym mówić, pomimo tego, że znamy te narzędzia, czasami bywa tak, że musimy też zweryfikować swoje życie, ale to do tego dojdziemy później. Chcę wam powiedzieć też, że krew Jezusa, ten cytat już podawałam wam w zeszłym tygodniu i ten werset z pierwszego listu Piotra, pierwszego rozdziału, który mówi, że wiedząc, że nie rzeczami znikomymi albo złotem czy srebrem zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania przekazanego nam przez naszych przodków, lecz drogą krwią Jezusa jako baranka niewinnego. I wiecie co, w innym jeszcze miejscu czytamy, że to oni zwyciężyli wroga przez krew baranka i przez słowo swojego świadectwa. Jezus przelał drogocenną krew. On umarł na krzyżu jako baranek Boży, jako ta zastępcza ofiara za nasze życie. Ja wiem, że my o tym wszyscy wiemy, gdzieś tam w naszej świadomości to jest, ale jest to również broń dana nam przez Boga. My możemy wyznawać, że nasze życie jest pod osłoną świętej krwi Jezusa, że Jezus stał się grzechem za nas po to, abyśmy wykupieni od grzechu nie musieli trwać więcej w grzechu, nie musieli ulegać grzechowi. On wziął naszą chorobę, bo jego sińcami i ranami, Biblia mówi, jesteśmy uzdrowieni. uzdrowieni, a zatem, kiedy atakuje cię jakaś choroba, kiedy atakuje cię jakaś słabość, jakaś niemoc, masz prawo, masz autorytet imienia Jezus i Jego mocy, Jego świętej krwi, aby to wyznawać, aby to ogłaszać, ponieważ my pokonujemy szatana i jego zastępy przez krew baranka i tak przez jest. Słowo naszego świadectwa. Tak słowo świadectwa to jest też moim zdaniem między innymi deklaracja, którą ogłaszamy wobec mocy i ciemności i demonów, które nas słyszą, które muszą wziąć pod uwagę. I tu mogłabym zacytować kilka wersetów, podam wam, że to znajdziecie w Słowie Bożym, kiedy będziecie się o to modlić i będziecie tego szukać, że jesteśmy oczyszczeni z wszelkiego grzechu krwią Jezusa. Chcę podać wartość mocy krwi Jezusa, że jesteśmy blisko Boga dzięki krwi Jezusa, że Jego krwią jesteśmy usprawiedliwieni, odkupieni, uświęceni, mamy pokój z Bogiem przez Jego krew. Jesteśmy w relacji przymierza z Bogiem przez krew Jezusa. I krew Jezusa oczyszcza nasze sumienie. Dzięki krwi Jezusa mogę wchodzić w obecność Boga. I krew Jezusa jest dla nas czymś bardzo cennym. I myślę, że warto jest to mieć na uwadze, kiedy podejmujemy się walki z różnymi atakami w naszym życiu.
Tak jest. Imię Jezus ponad wszelkie imię. W tym imieniu mamy zbawienie. W tym imieniu mamy przebaczenie grzechów. Biblia uczy nas, że jeśli będziemy modlić się w tym imieniu, jeśli będziemy modlić się w imieniu Jezus, to nasze prośby zostaną wysłuchane. A więc warto jest, gdy modlimy się, pamiętać o tym, żeby kończyć naszą modlitwę, nasze wołanie do Boga w imieniu Jezusa, tak jak nakazuje nam Boże Słowo, bo to imię ma moc, ale musimy to czynić z wiarą. Musimy to czynić z wiarą w naszym sercu, że to działa i że imię Jezusa zwycięża. Następne narzędzie walki, jakim mamy, myślę, że bezustannie potrzebuje korekty, a także zbadania i weryfikacji. I powiem, co mam na myśli. Naszym narzędziem walki jest chwała, uwielbienie, namaszczona muzyka. To jest narzędzie naszej walki. Chwała i uwielbienie jest pełną mocy bronią wobec dzieł szatana. I na poziomie duchowym mamy honorować chwałę i uwielbienie wszechmocnego Boga. Po pierwsze za Jego wielkość, za Jego wspaniałość. Mamy się Nim ekscytować i chwalić Go za Jego doskonałość oraz dokonane dzieła Chrystusa. Najlepiej robić to codziennie. List do Hebrajczyków 13:15 brzmi tak. Dlatego zawsze składajmy Bogu ofiarę chwały. Wołajmy do Niego, oddając Mu cześć, i znów mamy tutaj powiedziane, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego powiedziałem, że ten aspekt, to narzędzie, ta postawa wymaga korekty? Dlatego, że do pewnych stylów uwielbienia można się przyzwyczajać. Można się przyzwyczaić. Ja nie chciałbym dzisiaj poruszać stylów i form, bo to nie ma tak naprawdę znaczenia. Naprawdę znaczenie ma serce przepełnione chwałą i wdzięcznością dla Boga. I moją odpowiedzialnością jest żyć w atmosferze uwielbienia i chwały, aby zwyciężać wroga na co dzień. To nie jest kwestia liturgicznej części zwanej uwielbieniem w Kościele. Tak, to jest bardzo ważna część. Lubimy ją, kładziemy na nią nacisk. Ale powiem wam, bracia i siostry, że Bóg oczekuje od nas chwały od poniedziałku do soboty. Aby przyjść w niedzielę i z innymi oddać Jemu chwałę. Podam wam przykład, gdzie indywidualne uwielbienie dwóch ludzi sprawiło, że więzy zostały rozerwane. Bardzo mnie poruszyła ponownie ta historia zapisana w Dziejach Apostolskich 16 rozdział. Pamiętacie? Około północy Paweł i Sylas wielbili Boga i modlili się. Wielbili Boga pieśniami i modlili się, a wszyscy współwięźniowie przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, że zadrżały fundamenty więzienia, wszystkie drzwi same się otworzyły, a kajdany wszystkich więźniów rozerwały się. W kontekście naszej modlitwy i boju o nasze rodziny, uwielbienie odgrywa niesamowitą rolę. I to nie to jedno w niedzielę na nabożeństwie. Mój czas uwielbienia dla Boga w mojej komorze, w moim osobistym życiu. Bo Bogu spodobało się to, co zrobił Paweł i Sylas. Po prostu to mu się spodobało. To dało mu wielkie zadowolenie, gdy się modlili i chwalili Boga w kontekście więzienia, udręki i bólu. Bo po pierwsze musimy zauważyć, że nie było im łatwo, że to nie był moment, w którym fajnie wielbiło się Boga. Było przyjemnie, byli zdrowi, nie mieli ograniczeń, byli w pięknym, klimatyzowanym miejscu, na zewnątrz był upał. I oni mieli taką pasję, aby teraz wielbić Boga, bo tak wspaniale się czuli. Jak my lubimy takie uwielbienie. W kontekście Pawła i Sylasa powiem tak. Nie grał Hillsong, nie grał Exodus 15, nie było Betelu, nie było żadnych instrumentalistów. I tu jest jazda, Kościele. Tu jest klucz do złamania mocy diabła. Wyobraźcie sobie, że przychodzimy do zboru, nawet w niedzielę, i nie ma tu nikogo. Bo wszyscy gdzieś się pogubili. Nie ma nikogo. A Kościół, tak jak w Chinach, w katakumbach, wielbi Boga, aż ściany drżą. Widzicie, jak więzy puszczają? Widzicie, jak łamią się zabory diabelskie? Bo kiedy sobie przyjdziemy i komfortowo będziemy śpiewać, jeszcze ocenimy, czy nam się to podobało, czy nam się to nie podobało. Czy były przyjazne warunki, czy nie było przyjaznych warunków. Nie liczmy na to, że zerwiemy jakiekolwiek moce ciemności i połamiemy zawory diabelskie. Bóg patrzy na moje serce. On chce mnie zobaczyć, jak ja w domu, wtedy, kiedy jest mi ciężko, mam ból, nie jest mi łatwo, bo wiele rzeczy dzieje się przeciwko mnie. Ja mimo wszystko, nieważne czy to jest południe, czy o północy, zaczynam wielbić Boga. Zaczynam się modlić i zaczynam Go wielbić. To jest moja broń. To jest mój oręż. I to nie chodzi o najnowsze topowe piosenki. Tu nie chodzi o te klimaty, których my tak szukamy w publicznych miejscach. One fajne są, super, cieszę się. Chodzi o naszą codzienność. Jeśli chcemy zerwać z wszelkimi wpływami diabelskimi, chcemy złamać zawory diabelskie, moce ciemności, my kiedy modlimy się razem ostatnio, zaczynamy od uwielbienia. Nie gramy nic, po prostu wielbimy Boga. Wielbimy Go za to, kim On jest. Jak wielki jest, jak potężny jest, jak wspaniały jest. Może nie ma tego dreszczyku emocji, który towarzyszy muzyce. Nie ma. Może nie ma pobudzenia do podskakiwania, ale jest coś w sercu, co wypływa z wiary. Ja wierzę, że czczę Boga, który ma wszelką moc. I gdy wielbili, więzy zostały rozerwane. Dlaczego? Bo to było namaszczone uwielbienie. Bo to była namaszczona muzyka. Bez instrumentalistów. To było uwielbienie, które płynęło z serca. Wyzwolone z serca w bólu i cierpieniu. Dla Boga, mimo wszystkich przeciwności. I wiecie, nie wystarczy przyjść i w świetnej atmosferze oprawy muzycznej wielbić Boga przez pół godziny. My to mamy robić na co dzień, weryfikujmy nasze duchowe życie. Jeśli chcemy mieć zwycięstwo w naszych domach, więzy, aby były w naszych rodzinach rozerwane, musimy nauczyć się wielbić Boga, jak Paweł i Sylas. W naszym ucisku, w naszym bólu, kiedy nie jest nam łatwo, kiedy się zmagamy. Po prostu Go wielbić. Ale mamy inną sytuację. Opisano w drugiej księdze Kronik, w 20 rozdziale. Król Jehoszafat i Judejczycy są pod silną presją wroga. Armie Moabitów, Amonitów zaczynają naciskać na nich, zaczynają ich dręczyć i zaczynają szukać Pana w poście i modlitwie. Od tego się zaczęło. Wiecie, potrzebujemy Kościele postu i modlitwy, jeśli chcemy mieć zwycięskie życie. Potrzebujemy być Kościele na modlitwach. Potrzebujemy być Kościele na modlitwach. Jeśli weryfikuję ostatnie modlitwy, to jest garstka Kościoła, która przychodzi się modlić. Garstka Kościoła przychodzi się modlić. To jest po prostu wyzwanie dla nas. Potrzebujemy modlitwy. Potrzebujemy modlitwy. Desperacko potrzebujemy modlitwy. Potrzebujemy postu, Kościele. Potrzebujemy modlitwy razem. Potrzebujemy modlitwy indywidualnie. Oni zaczęli pościć i modlić się. I stąpił Duch Pana na Jehezjela. On był prorokiem. I słowo prorocze wskazało, jak mają odnieść zwycięstwo. I tutaj mamy ten aspekt publiczny, że my kochamy zespoły z przodu, prawda? Kochamy muzyków, chwalców, którzy prowadzą. I słowo prorocze było tak, postawcie muzyków, chwalców, instrumentalistów, wokalistów na czele z przodu całej armii i niech prowadzą was, aby pokonać wroga. Dlatego tutaj jest zespół, dlatego chcemy, aby był, dlatego jest on potrzebny. Po naszym tygodniu uwielbienia indywidualnego w domach, gdy przychodzimy, wystarczy jedno tknięcie gitary. Kościół ma ręce w górze i zaczyna wielbić Boga. Zaczynamy oddawać chwałę, bo jest to normalne, normą w ich życiu, bo to robią codziennie. To jest normalne. Nie trzeba prosić, wielbijmy Pana, chwalmy Go, dajmy Bogu chwałę. Bracia i siostry, zaśpiewajmy, że jest mi tak ciężko. No właśnie, jest mi tak ciężko. Paweł i Sylas nie mieli łatwo. Było im ciężko o północy. Śpiewem, pieśniami wielbili Boga. Dlatego mury diabelskie upadły. I gdy toczymy taką bitwę z niewidzialnymi duchami, siłami, jest ważne, abyśmy włączyli chwałę dla Boga. Dołączyli chwałę do naszych modlitw, aby pokonać ataki ciemności. To jest nasze narzędzie. To jest nasz oręż. Uwielbienie Boga. W innym przypadku, kiedy Jozue nie mógł wejść do Jerycha, takie były warownie. Takie były mury. Takie ściany grube, nie do zwalenia. Nawet czołg ruski by go nie rozjechał. Stanęli przy tych warowniach, przy tych murach. I Pan mówi, 6 dni chodzenia w milczeniu. Nie gadać o murach, nie narzekać, nie wypowiadać zbędnych słów. Ja to tak odebrałem. Gdy czytałem ten fragment ponownie, Bóg mówi, milczcie, nie gadajcie. Chodźcie wkoło tych murów i nie gadajcie o nich. Wiecie, jak my lubimy gadać o naszych problemach? Cały czas o nich nawijamy. Tylko o nich mówimy, narzekamy, jak jest nam ciężko, jakie to te góry, jakie przeszkody, jakie trudności, jakie to i tamto. I ciągle mówimy. A oni mieli milczeć, nie odzywać się. Gadułom na pewno nie było łatwo. Ci, którzy lubią dużo mówić, musieli przełamać coś w sobie, prawda? Musieli coś złamać w sobie. Musieli milczeć. Ale 7 dnia macie wznieść okrzyk. Wznieść okrzyk chwały, wznieść okrzyk zwycięstwa, wznieść okrzyk dla Pana i wtedy warownie upadły. Warto z tego wziąć lekcję dla swojego życia.
Piękna lekcja. Ja, jak wiecie, jestem w tę służbę uwielbienia zaangażowana ponad 30 lat i powiem wam, że też wzrastałam w Poznaniu, w rozwoju, w swojej służbie i naprawdę to miejsce, do którego Bóg mnie dzisiaj doprowadził, to jest bez porównania lepsze, głębsze i po prostu bardziej błogosławione miejsce niż to zrozumienie, jakie kiedyś mieliśmy. Było zdecydowanie płytsze właśnie w oparciu o muzykę, o piosenki, które oczywiście one poruszają nasze serca, ale tak naprawdę dla Boga najcenniejszy jest nasza postawa w różnych sytuacjach naszego życia. Czy my jesteśmy w stanie właśnie wziąć tą broń, jaką jest Słowo Boże, wziąć i zacząć ją stosować w swoim życiu. Tylko wiadomo, wszyscy wiemy, że Bóg nam zostawił Słowo Boże. My wszyscy wiemy, że Słowo Boże ma moc, nie tylko odnośnie naszego życia. Ono oczyszcza nasze życie, ono nam wskazuje na nasze błędy.
Jest pokarmem naszym.
Tak, ono również rozdziela to, co dobre i to, co złe w naszym życiu. To wszystko wiemy. Natomiast wiecie, mnie zawsze niepokoi i bardzo mnie martwi to, że w życiu i w domach wielu chrześcijan Biblia leży gdzieś w kącie, jest zakurzona, jest gdzieś tam między książkami i nie używają tego słowa. I to już nawet nie chodzi o to, bo może w życiu ci się dobrze układa. Dzisiaj wszystko jest dobrze. Dzisiaj sobie radzisz. Dzisiaj w pracy jest pięknie i nawet pandemia, że tak powiem, nie zakłóciła twojego porządku dnia i porządku życia. Ale tak jest w naszym życiu, że jeśli dzisiaj jest dobrze, to nie mamy żadnej gwarancji, że jutro nie przyjdzie nam stoczyć boju, że jutro nie pojawi się jakaś znienacka, bo te wszystkie walki, te wszystkie zmagania, to my nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Może być tak, że się obudzisz rano, dostaniesz jeden telefon i nagle po prostu wiesz, że to jest moment, kiedy trąba zabrzmiała i trzeba stanąć na polu walki. I teraz, co jest ze mną, w jakim ja jestem miejscu, czy ja jestem gotowy, czy ja jestem przygotowany. Dlatego tak bardzo naciskam zawsze na siebie. To jest moim takim priorytetem w życiu, to jest moim priorytetem w życiu, żeby codziennie czytać Słowo Boże. Ja je znam ponad 40 lat. Bo taka jest prawda, jeśli o mnie chodzi. I wiecie, co wam powiem? Że za każdym razem, kiedy sięgam po Boże Słowo, Bóg objawia mi nowe rzeczy. Tak, Bóg pokazuje mi rzeczy dotyczące mojego życia tu i teraz, mojego zmagania tu i teraz. I na tym polega właśnie ta cudowna moc Bożego Słowa, które Bóg nam dał i ono jest potężną bronią. Jezus Chrystus, Syn Boży, przecież wszyscy wiemy, że odpierał ataki diabła na pustyni niczym innym, jak właśnie Słowem Bożym. Słowem, które wypełniało Jego. On był tym natchnionym Słowem od Boga, tak? Ale też diabeł był tak perfidny, że nawet Jego, jeśli On się odważył, Jego tożsamość atakować, dokładnie, Jego życie atakować, Jego misję zaatakować, myślicie, że będzie miał jakieś skrupuły, żeby atakować nas? Absolutnie nie. I jestem przekonana, że o tym wiecie, bo nieraz przeżyliście takie różne sytuacje, w których musieliście się z tym zmierzyć. A więc zachęcam was do tego, żebyście studiowali Słowo Boże, żebyście czekali, aż Duch Święty będzie wam objawiał prawdę. Jest to niezwykle ważne, bo kiedy przychodzi walka, kiedy przychodzi zmaganie, to nie ma czasu, chociaż jak najbardziej, jeśli nie masz tego w sercu i nie masz tego w pamięci, idź do Słowa, szukaj, niech Bóg cię natchnie, ale najlepiej jest wtedy, w tym momencie, wyciągnąć to, co Duch Święty ci przypomni, bo jeśli zasiałeś to w swoje serce, tak, Duch Święty ci przypomni odpowiednie słowa i będziesz mógł powiedzieć, diable, nie masz prawa, nie ma dla mnie potępienia, nie ma dla mnie potępienia, bo jestem w Chrystusie. Amen. Nie masz prawa atakować mnie tym grzechem i zwodzić mnie, ponieważ jestem nowym stworzeniem i to, co stare, to, co kiedyś mnie trzymało, to, co kiedyś mnie wiązało, nie ma prawa mnie trzymać więcej, ale jak mamy odpierać takie ataki, te pokusy, te zniewolenia, które gdzieś tam po nas sięgają swoimi pazurami, jeśli my nie znamy słowa i nie wierzymy w to słowo. My musimy wierzyć, że słowo ma moc. Nie jestem tym, kim mi mówisz. Moja przeszłość nie determinuje o mojej teraźniejszości, ponieważ jestem nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. I dlatego chcę wam powiedzieć, że chcę was zachęcić do tego, abyście naprawdę każdego dnia czytali słowo z takim oczekiwaniem, że Duch Święty będzie wam objawiał prawdy pochodzące z tego słowa. Duch Święty jest nam dany do tego, aby nas wprowadzać we wszelką prawdę. I ja wiem, że na początku może być tak, jeśli ktoś naprawdę zaniedbał trwanie w słowie, stało się to dla ciebie takim przykrym obowiązkiem, taką przykłą rutyną, no bo ja i tak z tego nic nie biorę. Tak, bo jeśli nie podchodzisz do słowa z wiarą, jeśli nie szukasz w nim życia, to życie nie przychodzi do twojego serca, ale jeśli siadasz i przeczytasz choćby jeden werset, bo na przykład masz tylko tyle czasu, powiedzmy, jesteśmy tacy często zapracowani, ale myślę, że to wynika z tego, że po prostu źle wartościujemy rzeczy w naszym życiu. Tak, brakuje nam czasu tylko dlatego, że ustawiamy sobie priorytety w niewłaściwych miejscach, bo to nie jest tak, że my wszyscy nie mamy 24 godzin do dyspozycji. To nie jest tak, że wszyscy nie wychowywaliśmy dzieci, że wszyscy nie pracowaliśmy. Ja wiem, że może niektórym z nas jest łatwiej zagospodarować czas, ale ja uważam naprawdę, że nie mamy żadnej wymówki, żeby zlekceważyć Słowo Boże. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, to jest bardzo ważne do naszego życia w wierze. Musimy się poddawać prowadzeniu Ducha Świętego i modlić o to, aby Bóg nam objawiał, abyśmy potem, kiedy przychodzą trudne momenty w naszym życiu, wiedzieli, jak tym Słowem się bronić, jak go stosować i jak to Słowo, dokładnie, jako ten Boży miecz dany nam z nieba będzie używać, działał na naszą korzyść, tak, i do tego was bardzo, bardzo gorąco zachęcam.
Bardzo ważne. Kiedy śpiewaliśmy taką piosenkę Słowo Boże to mój miecz.
Tak.
A więc Słowo Boże jest tym mieczem do walki, ale muszę go znać. Ono musi być żywe w moim sercu. Ja muszę go użyć. użyć moimi ustami, wypowiedzieć, atakując przeciwnika, który próbuje mnie podejść. Tak jak to zrobił Jezus. Pięknie powiedziałaś, że ten, który był Bożym Synem, ten, który miał wszelką moc, ten, który zwyciężył od samego początku diabła, szatana, bo nie zgrzeszył ani w najdrobniejszej sprawie, Jezus, został zaatakowany przez diabła. Diabeł tak perfidnie próbował jednak go zniszczyć, to tym bardziej będzie próbował zaatakować nas. Musimy znać Boże Słowo. Wchodzimy w taki etap już końcowy, bardzo ważny. Będziemy mówić o ważnych rzeczach. Aby toczyć zwycięskie walki, aby wejść w tą przestrzeń błogosławieństwa, pełnego błogosławieństwa, Kościele, bracia i siostry słuchający nas online, musimy pokonać naturę, która przeciwstawia się woli Bożej w życiu każdego z nas. Jest to bardzo ważne. Czy naprawdę pragnę Bożego błogosławieństwa? Oto jest pytanie. Czy pragnę Bożego błogosławieństwa, które będzie moim dziedzictwem i będzie dziedzictwem moich dzieci, moich wnuków, prawnuków, aż do następnych pokoleń? Czy pragnę Bożego błogosławieństwa? Czy chcę, aby Bóg sam przepływał przez moje życie, dotykając innych? Szczególnie chodzi tu w kontekście rodziny o to, by dotykał naszych domów. I wiele razy droga do pełnego błogosławieństwa prowadzi przez uniżenie. Uniżenie. Nie lubimy takich postaw jak pokuta, uniżenie, złamanie naszego ja, złamanie naszej natury. To nie przychodzi łatwo. No ale ja jestem wierzącym. Narodziłem się na nowo. Super, ja też. Ale przyznam się, że wiele razy Bóg musiał złamać moje ja, musiał rozprawić się ze mną, musiałem stanąć w miejscu uniżenia, być w pokucie, nie ma współczesnego Kościoła, byśmy doprowadzali do pokuty ludzi, do upamiętania. Nie, trzeba to robić. To jest wolą Bożą. Wiecie, wszystko zależy od tego, jaką mamy mentalność. Rozmawiałem także z moim przyjacielem, a także teściem naszej córki Andrzejem w tym tygodniu. Andrzeju, jeśli nas oglądasz, to cię pozdrawiamy i błogosławimy. I Andrzej powiedział mi tak, czy wiesz, jaka jest różnica między jeńcem a niewolnikiem? Czy będziecie o tym mówić? A ja powiedziałem, wiesz co, nie myślałem, ale pomyślę i coś może powiemy. I powiem wam, że odkryłem coś niesamowitego, że trzeba czasami przeegzaminować, przeanalizować swój mental. Czy mam mentalność niewolnika, czy jeńca? Czy wiecie, że taką mentalność możemy mieć? To jest niesamowite. Ciekawe. Mentalność niewolnika to akceptacja stanu. Jestem tu, tak musi być, jest mi źle, ale co mam zrobić? To jest mentalność niewolnika. Mówią o tym uzależnionym od alkoholu w klubach AA. Jesteś całe życie alkoholikiem. Koniec, kropka. Jesteś niewolnikiem alkoholu. Nie ma szans na zmianę. Podważają poprzez to autorytet Jezusa, który przychodzi do tych, którzy mają mentalność jeńców. Wiecie, jaka jest mentalność jeńców? Mentalność jeńca brzmi: to się kiedyś musi skończyć. Te drzwi więzienia się kiedyś otworzą. Wyjdę stąd, albo stąd ucieknę, albo mnie odbiją. To jest mentalność jeńca. Mentalność niewolnika to jest zgodzeniem się ze stanem, w którym się utkwiło. A więc zostaję w tym stanie i już chyba nic nie da rady zrobić. Nic się nie zmieni. Oby nas Bóg zachował od takiej mentalności. Wolę mieć mentalność jeńca, który stanie naprzeciwko wyzwań i trudności i powie: wyjdę stąd. To się kiedyś skończy. Zostałem osaczony, ale Jezus przyszedł jeńców wypuścić na wolność. Moja Biblia tak mnie uczy, że Jezus uciśnionych jeńców w więzieniach wypuszcza na wolność. Że to nie jest tak, że Jezus kogoś wypuścił na wolność, a on ciągle jest niewolnikiem. Ten, który jest wypuszczony na wolność, jest prawdziwie wolny, bo kogo Syn wyswobodzi, ten prawdziwie wolnym się staje. Kropka, amen. Tak mówi Boże Słowo. Tak mówi Chrystus. I w środę, przepraszam, we wtorek, bo przenieśliśmy modlitwy z środy na wtorki, dzieliłem się krótko słowem inspirującym z życia Jakuba, który żył w konflikcie z Ezawem. I z powodu tego ciągnęły się za nim same kłopoty. Ale on, Jakub, zapragnął zmiany. Zapragnął coś zmienić w swoim życiu. Miał dość konfliktów ze swoim bratem. Miał dość konfliktów z Ezawem, który go ścigał i chciał go zabić. I Jakub doszedł do miejsca, czytamy 1 Mojżeszowa, 32 rozdział, posłuchajcie mnie, kiedy zostawił całą swoją rodzinę po drugiej stronie rzeki, wrócił z powrotem i czytamy w 24 wersecie, Jakub pozostał sam. I Bóg do mnie przemówił, potrzebujemy chwil, kiedy staniemy sam na sam z Bogiem i skonfrontujemy z Nim nasze życie. Skonfrontujemy z Nim miejsce, w którym jesteśmy. I czytamy dalej niesamowitą historię. Mocował się z Nim wówczas ktoś, aż do zejścia zorzy porannej. A gdy zdał sobie sprawę, że go nie pokona, uderzył go w staw biodrowy i mocując się z nim, zwichnął stan biodrowy Jakuba. Wreszcie powiedział, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Jakub odparł, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Zapytał go zatem, jak ci na imię? A on odpowiedział, Jakub. Wiecie, co to znaczy? Kombinator, chytrus, oszust. Tak mam na imię. Przyznał się do swojego stanu, bo on oszukał swojego brata Ezawa. On go wyprowadził w pole, kombinował w swoim życiu. To było jego problemem, dlatego Ezaw go ścigał. Był konflikt rodzinny, był konflikt między braćmi. Wtedy usłyszał. Bóg okazał mu łaskę. Już nie będziesz nazywał się Jakub, ale Izrael, zmieniam twoje imię, bo wytrwałeś w zmaganiach z Bogiem walecznym, bo zmagałeś się z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. I po tych słowach Jakub zapytał, powiedz mi proszę, jak ty masz na imię? Dlaczego mnie pytasz o imię? Usłyszał. I błogosławił mu tam. I na pamiątkę tego wydarzenia, to dzisiaj rano doczytałem, na pamiątkę tego wydarzenia Jakub nadał temu miejscu nazwę Peniel, co się tłumaczy, tu oglądałem Boga twarzą w twarz i ocalała moja dusza. I ocalała moja dusza. To mówi Jakub. Czy wiecie, że, powiedziałem to w środę, że takie zmagania z Bogiem wszyscy przeżywamy, bo tkwi w nas natura Jakuba. Powiem coś bardzo ciekawego. Ta natura Jakuba przeciwstawia się woli Bożej. I z tą postawą trzeba się rozprawić. Ja nie wiem, czy my w ogóle jeszcze myślimy o tym, że my potrzebujemy zmian w naszym życiu. Że potrzebujemy się z niektórymi sprawami w naszym życiu rozprawić, aby wejść w życie w błogosławieństwie. Jakub miał pragnienie do wejścia w życie błogosławione, błogosławieństwo. I dopóki nie przeprowadzę szczerej oceny samego siebie, i nie odpowiem, co mam zmienić na lepsze, trudno mi będzie wejść w takie pełne błogosławieństwo. Bóg musiał złamać Jakuba. I to w przypadku Jakuba było bardzo, bardzo widoczne. To złamanie uderzył go w staw biodrowy. Jakub w tym miał swoją siłę. Polegał na tym, opierał się na tym, prawda? Pytanie brzmi, czy naprawdę chcę błogosławieństwa Bożego w swoim życiu? Czy jestem gotowy zmierzyć się z przeszłymi rzeczami, z mojej cielesności? Może z moich jakichś wpływów pokoleniowych, które cisną na mnie i są przekleństwem nad moim życiem? Czy jestem gotowy usunąć przeszkody? Jakie przeszkody? Jakie przeszkody mogą się pojawić? Jakie przeszkody możemy mieć? Czy jestem gotowy skonfrontować się z samym sobą i przejść przez proces złamania, oczyszczenia w moim życiu, aby pewne rzeczy Bogu wyznać, aby mógł się Go uchwycić i powiedzieć: Panie, nie puszczę Cię, dopóki mi nie pobłogosławisz, aby błogosławieństwo przepływało na moje dzieci, na następne pokolenia. Jakie to są przeszkody? Jakie mogą być przeszkody? Jeszcze do nich na koniec przed modlitwą wrócimy.
Myślę, że warto jest rozpatrzyć kilka myśli, które tak nasunęło mi się na serce, kiedy myślałam właśnie o tych przeszkodach, właściwie na podstawie swoich własnych doświadczeń. Bo tak jak powiedziałeś, każdy z nas musi znaleźć się w jakimś momencie swego życia, w takim miejscu, kiedy mówisz do Boga: Panie, cokolwiek chcesz uczynić z moim życiem, cokolwiek potrzebuję weryfikacji, cokolwiek potrzebuję oczyszczenia. Panie, chcę być wolna, chcę służyć Tobie zgodnie z przeznaczeniem, z namaszczeniem, które masz dla mojego życia. Bo przecież Jakub był przez Boga wybrany. To słowo o tych dzieciach było powiedziane, zanim one się urodziły. A jednak, widzicie, w każdym z nas jest cząstka tej cielesnej, grzesznej natury. Nie jesteśmy do końca źli, ale też czasami nie do końca chodzimy w tej Bożej sprawiedliwości, w tej Bożej świętości, którą przecież On dla nas przygotował. I ta historia Jakuba jest dla mnie bardzo, bardzo pouczająca, ponieważ w momencie, kiedy uznał swoją słabość, kiedy, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ważne, przyznać się do tego, kim naprawdę jestem, jaka jest moja natura, ponieważ brak pokuty jest na pewno jedną z najważniejszych przyczyn, dla których nie doznajemy uwolnienia w naszym życiu. Dlaczego grzechy, jakieś słabości, jakieś dominujące może wpływy mocy ciemności stale nawracają do naszego życia? Ponieważ nie pozwalamy, by Słowo Boże wniknęło w nasze serca i pokazało nam tu i tu. Duch Święty będzie Ci pokazywał. On będzie do Ciebie mówił. Ale jeśli Ty się zamykasz i zaczynasz się usprawiedliwiać, a są gorsi, a to, a to tamto, a ktoś mnie sprowokował, prawda? Słyszałam takie świadectwo, które bardzo mnie poruszyło. W tym tygodniu słyszałam to świadectwo jednej takiej naprawdę kobiety Bożej, która chodzi w mocy Ducha Świętego i dzieliła się swoim świadectwem i nadmienię je, ponieważ jest bardzo według mnie ważne. Powiedziała tak, że wychowała się w rodzinie, gdzie wpływy była, w ogóle jest pierwszym pokoleniem osób, które poznały Boga i zaczęły iść za Bogiem, i zaczęły Mu służyć całym swoim życiem. Oczywiście ma męża, z którym razem służą Bogu i mają czworo dzieci. I ponieważ pochodziła z rodziny, w której właśnie, wiecie, było wiele przekleństwa, były rozwody, było pijaństwo. Wręcz można powiedzieć, tak jak ona powiedziała, to była mafia. Ta rodzina to była mafia. Mówi, ja z takiej rodziny pochodzę i po prostu miałam takie wzorce. Ja nie wiedziałam, jak żyć po chrześcijańsku. Bóg mnie dopiero tego uczył. I mówi, kiedy urodziło się im pierwsze dziecko, to po prostu już taka była zmęczona, bo to było maleństwo, które niestety dużo płakało, dużo pochłaniało jej czasu, wysiłku, siły, była niewyspana, zmęczona. I mówi, przyszedł taki moment, kiedy już była tak wyczerpana fizycznie, że trzymała to dziecko w ręku i słyszy taki głos: uderz nim o ścianę, po prostu uderz nim o ścianę, niech się w końcu zamknie. I mówi, że po prostu nie zdawała sobie z tego sprawy w tym momencie, że to jest coś, co może gdzieś tam w przeszłości w jej rodzinie się działo, ponieważ była to rodzina dość dysfunkcyjna, w której dzieci były źle traktowane, i po prostu poczuła taki napór i mówi, wzięła tego chłopaczka i już, mówi, szłam, widzę przerażenie w oczach tego dziecka. Mówi, widzę przerażenie w oczach tego dziecka i mówi, przyszło takie olśnienie od Ducha Świętego. Co ty robisz? Co ty robisz? Kobieto, co ty chcesz zrobić? Mówi, że taka Boża jakaś moc na nią stąpiła, że odłożyła to dziecko, które się dalej tam darło, mówi, zbiegła na dół po schodach, bo sypialnie mieli na górze, padła na podłodze i mówi, Boże, mam dość. Mam dość siebie samej, mam dość tłumaczenia się, że moja mama taka była, że ojciec mnie krzywdził, że bracia mnie źle traktowali. Mam dość tych wymówek. Panie, ja nie chcę tak żyć. Ja wiem, że dałeś mi wolność, ale ja nie wiem, jak znaleźć tę wolność. Boże, uwolnij mnie. Mówi, że tak długo płakała, tak długo szukała Boga i Jego pomocy, aż zabrakło jej głosu, zabrakło jej sił. Mówi, nieważne, wiedziałam, że dziecko jest bezpieczne, jest w łóżeczku. I mówi, nie wie, ile to trwało, ale wie, że kiedy wstała z tych kolan, była inną kobietą, była inną matką. Wiedziała, że po prostu Bóg dokonał przełomu w jej życiu. I o tym właśnie mówię. O tej naszej bezsilności, z którą przecież każdy z nas w jakimś momencie życia, w jakichś sferach swego życia się zmaga. Tylko nie usprawiedliwiajmy się, bo my dobrze wiemy, co mówi Biblia. My dobrze wiemy. tylko jesteśmy bezsilni wobec tych słabości. One chcą nami rządzić. Diabeł na nas wpływa. I to jest realne, to jest prawdziwe. Będę się na koniec dzielić świadectwem tego, jak ja właśnie też doznałam od Boga takiego uwolnienia. Nieprzebaczenie, kolejna przeszkoda, ogromna przeszkoda. Nie ma co szukać sprawiedliwości, tu na ziemi jej nie zaznamy. I Bóg mówi, nie szukaj sprawiedliwości, zostaw to mnie. To ja jestem sędzią, nie masz prawa. Nawet jeśli zostałeś skrzywdzony, Biblia, wiecie co Biblia mówi. Odpuść, zostaw, błogosław tych, którzy cię krzywdzą. Proste? Absolutnie nie. Byłam w tych miejscach, wiem. To boli, nasze ciało woła, nasze emocje wołają. To niesprawiedliwe. I taka jest prawda. Czy to było sprawiedliwe, że Jezus cierpiał za nas wszystkich? Że Jezus zapłacił cenę za nasze grzechy? Czy to było sprawiedliwe? Absolutnie nie. A jednak On się zgodził, On to zrobił dobrowolnie. Tak, i my jesteśmy powołani do takiego samego zachowania. A więc nie trzymaj rejestru przewinień twojego męża, twojej żony, twoich dzieci. Wiecie, to jest tak fajnie. Żyjemy, dobrze żyjemy, nagle się pokłócimy o coś i co? I wyciągamy cały worek sprzed 10 lat. Bo ty wtedy to i tamto. A bo ty wtedy powiedziałaś to i tamto. O czym to świadczy? O czym to świadczy? Że to jest dalej w nas. Że nie zamknęliśmy tego rozdziału. Wiecie, jest czas, żeby usiąść we dwoje i powiedzieć, wtedy i wtedy mnie to zabolało. Do dzisiaj mnie to boli. Chcę z tym skończyć. Chcę to zostawić. Nie chcę tego wora dalej za sobą ciągnąć, bo to mnie osłabia. I diabeł to wykorzystuje przeciwko nam. Wszelkiego rodzaju urazy, tak? My często oceniamy ludzi. Nie powinniśmy tego robić, dlatego że nie wiemy tak naprawdę, jakie okoliczności towarzyszyły ich życiu, kiedy wyrządzili nam może krzywdę, kiedy powiedzieli coś złego, a może zrobili kolosalny błąd i to jest niepodważalne. A jednak Biblia mówi, że miłość nie trzyma rejestru urazów. Mamy żyć w tej miłości. Słuchajcie, pycha. Biblia mówi, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Nie otrzymasz łaski uwolnienia. Nie otrzymasz łaski błogosławionego życia. Jeśli w twoim życiu jest pycha, jeśli jesteś zadufany w sobie, patrzysz tylko na siebie, twoje egoistyczne potrzeby stanowią priorytet w twoim życiu. Nie liczy się dziecko, nie liczy się żona, liczy się to, co ja w danym momencie chcę i potrzebuję. I mam do tego prawo, tak? Tak samo może być w stosunku żony do męża, że a niech on sobie tam robi, co chce. Kim ja jestem? Czy ja jestem jakąś tam wycieraczką, po której można w domu chodzić, tak? I oczekiwać nie wiadomo czego, że ja tu będę sprzątaczką, kucharką i tak dalej. Słuchajcie, jeśli mamy taką postawę w swoich sercach, może w tym kościele nie ma takich osób, może wam takie myśli do głowy nie przychodziły, ale ja się czasem z tym zmagałam. Naprawdę. Dlaczego znowu ja? Dlaczego znowu ja? To niesprawiedliwe, to nieuczciwe. Czemu ciągle ja muszę ustępować? Słuchajcie, to są myśli ludzkie, ale też diabeł wie, że mamy taki słaby punkt i on będzie w to uderzał, będzie w to uderzał, aż powiesz mu w końcu, stop, nie masz prawa. Moja wartość jest w Chrystusie. I jeśli mam być dobrą żoną, będę jak najlepszą żoną. Jeśli mam być dobrym mężem, to takim, o jakim mówi Słowo Boże, o którym mówi list do Efezjan, że będę miłował swoją żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół i oddam wszystko, ponieważ ona jest dla mnie najważniejsza. I nie ma dla mnie większej wartości niż moja żona, moja rodzina, moje dzieci. I to jest ważne. Nie pozwólmy diabłu, by nas oszukiwał. Duchowa ociężałość, słuchajcie, jest taki fragment, na który Bóg też zwrócił moją uwagę w tym tygodniu. Jest taki werset, który mówi, że można by wiele powiedzieć. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że my wam dzisiaj wiele rzeczy mówimy. Ale apostoł Paweł powiedział, i trudno mi jest wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali, ponieważ staliście się leniwi w słuchaniu. Wysłuchacie i wyjdziecie. Wiele razy w moim życiu tak było. Wow, ale usługa, ale słowo. Wyszłam za drzwi tej sali i już nie pamiętam. O czym Bóg do mnie powiedział? Dlaczego? Bo już jestem taka ociężała, taka przejedzona, taka przekarmiona. Wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy siedzimy na weselu i jemy już piątą kolację, prawda? Już po prostu nie możemy. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie wyszliśmy i nie zużyliśmy tej energii, którą włożyliśmy w swój organizm. Dlatego jesteśmy ociężali, ponieważ Bóg posyła słowo, ale On też chce, abyśmy z tym słowem coś zrobili. A jeśli my tylko się karmimy i już tak po prostu wszystko wiemy i tak już nas rozsadza ta wiedza, prawda? Ale ona do niczego w naszym życiu nie prowadzi. To jest kolejna pułapka. Bóg po to nam pokazuje pewne rzeczy, żebyśmy to wzięli. Jezus powiedział, błogosławieni jesteście, gdy macie uszy, ale jakie uszy, które słyszą? Gdy macie oczy, ale oczy otwarte, czyli widzą, rozróżniają. Jezus powiedział, że to jest przekleństwo, kiedy mamy uszy, a nie słyszymy, kiedy mamy oczy, a nie widzimy. Być ożywionym, czyli nieleniwym duchowo, oznacza mieć stałą, codzienną relację z Ojcem i Synem przez Ducha Świętego, który czasem musi do nas powiedzieć, zbudź się, obudź się, już czas powstać, czas pójść na osobność i mieć społeczność z Ojcem. Czas poddać swoje ciało pod kontrolę ducha, nie pozwalać ciału, by dominowało i narzucało nam swoją wolę i swoje pragnienia. Ono to zrobi, słuchajcie, nawet się nie zorientujemy kiedy, jeśli tylko mu na to pozwolimy. I chcę wam powiedzieć, że nieprzyjaciel robi wszystko, by nas pozbawić namaszczenia, bliskiej relacji z Ojcem, zatkać nam uszy i oczy, byśmy nie widzieli tych cudownych tajemnic Bożego Królestwa. Ale pamiętajmy, możemy się temu sprzeciwić. Ociężałości, ospałości, obojętności. Możemy w imieniu Jezusa się sprzeciwić i zerwać z siebie tę pajęczynę, otworzyć się na nowo na działanie Ducha Świętego, na tę rzekę wody żywej, która chce z nas popłynąć. I do tego was zachęcamy, bo naprawdę życie z Jezusem jest piękne, ale jest tylko wtedy piękne i satysfakcjonujące, kiedy żyjemy w zgodzie z Jego Słowem i wypełniamy Jego wolę.
Jak zauważyliście, mówimy trochę szerzej niż tylko o jakichś pojedynczych myślach, które powinniśmy wdrożyć w naszej duchowej walce. Mówimy o naszych fundamentach życia. To jest właśnie rozwój w uczniostwie i ze skryptu dotyczących tematów uczniostwa, też i we wtorek o tym mówiłem, wyłoniły się takie myśli, bo jeśli chcemy się rozwijać, to musimy pewne rzeczy zrozumieć, czy jestem gotowy zrezygnować z tego, czego ja pragnę, jeśli nie jest to wolą Bożą dla mnie. To są wyzwania, które nam towarzyszą i które powodują, czy stajemy pod nurtem błogosławieństwa, czy wchodzimy w przestrzeń zmagania się w życiu, bo robimy coś, co jest niezgodne z wolą Bożą. Jeśli robimy coś, co jest zgodne z wolą Bożą, to może to nie będzie łatwe w wykonaniu, ale Pan nas przez to przeprowadza. I widzimy skutki tego. Czy wciąż mówię o swoich prawach, bo nie poddałem się w pełni Bogu? Wiecie, w świecie to jest ta mentalność świata. Ja mam swoje prawa, ja będę dążył do swoich praw. Ja chcę osiągnąć to, co mi się należy i tak dalej. Czy w Królestwie Bożym funkcjonujemy tak samo? Niekoniecznie. Wiele razy musimy poddać się w pełni Bogu, że On jest tym, który może za nas pewne sprawy załatwić, które przerastają nasze możliwości i nasze siły. Czy naprawdę kocham innych i stawiam ich potrzeby na pierwszym miejscu? I wiecie, tu jest bardzo głęboki temat, ja to mocno zaakcentowałem we wtorek. Czy naprawdę kocham innych i stawiam ich potrzeby na pierwszym miejscu, ponad swoje? I tu nie chodzi o to, że teraz mam iść na ulicę i rozdawać moje mienie biednym, chociaż też to powinniśmy robić. Zacznijmy od rodziny. Zacznijmy od najbliższych. Czy naprawdę kocham moją żonę i stawiam jej potrzeby ponad moje? Na pierwszym miejscu. Zacznijmy od tego miejsca. Czy żona kocha męża i stawia jego potrzeby na pierwszym miejscu? I tak nawzajem. Dzieci, rodzice, nasze relacje, wspólnota. Czy tak postępujemy? To już było mówione. Czy codziennie praktykuję czytanie Biblii i modlitwę? To ze skryptu dotyczącego uczniostwa. Czy mam radość pomimo przeciwności i ufam Bogu, który kształtuje charakter Jezusa we mnie? Czy mam focha, kiedy są przeciwności? Czy mam radość pomimo przeciwności? Czy cieszę się, gdy przechodzę przez różne próby, które kształtują charakter Jezusa we mnie? Czy podejmuję ryzyko bycia posłusznym Chrystusowi? Czy raczej daję szansę strachowi i wolę grać bezpiecznie? Ryzyko jest aktem wiary. Jest takim rezultatem chodzenia w wierze. Czy pożądam tego, co mają inni, zamiast czekać na zaopatrzenie, jakie ma dla mnie Bóg? To są rzeczy, które kształtują nasz charakter i dziedziny w tej duchowej walce, w której potrzebujemy zmian w naszym życiu. I kończąc, bo czas nam nieubłaganie biegnie, potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego działania. Potrzebujemy duchowego rozeznania. Wszyscy wiemy, że Duch Święty został nam dany. Że zostały nam dane także dary duchowe, które przychodzą z Duchem Świętym. I w tej służbie, czy w tym życiu, gdzie łamiemy przekleństwa, gdzie uwalniamy duchowe błogosławieństwa, bardzo potrzebujemy duchowego objawienia. Potrzebujemy chodzić w Duchu Świętym. Po transmisji w tamtym tygodniu, we wtorek, nagle stwierdziłem, że na sekretarce biurowej w telefonie stacjonarnym nagrane jest mnóstwo różnych próśb o modlitwę. Ludzie dzwonili z całej Polski. Dopiero środę i czwartek zdążyłem na wszystkie odpowiedzieć i z ludźmi się pomodlić, którzy tam ponagrywali. Padały różne pytania. Czy każda choroba jest przekleństwem? Czy przekleństwa pokoleniowe to wszystkie choroby psychiczne? A więc chcę powiedzieć jasno i wyraźnie, potrzebujemy duchowego objawienia. Potrzebujemy poznania duchowego. Nie każda choroba to przekleństwo pokoleniowe. Ale jest wiele chorób, które są przekleństwem pokoleniowym. Mówiliśmy o tym tydzień temu. Chroniczne choroby. Choruję ja, dzieci moje, wnuki moje, wszyscy chorują. Nie ma wyjścia, lekarze nie pomagają. Biorę lekarstwa, ciągle chory, cały czas chory. To nie jest Boża wola dla naszego życia, być ciągle chorym. Pan Jezus przyszedł, aby objawić uzdrowienie. Choroby psychiczne, załamania depresyjne, stanów różnych psychicznych. Czy to zawsze ingerencja demonów? Nie zawsze. Czasami są to wyniki różnego rodzaju stylu życia, który podjęliśmy. Czasami ludzie mają depresję, młodzi ludzie, tak jak córka małżeństwa, które było z nami tydzień temu z Czeskiej Republiki, która jest w stanie depresyjnym, ale od młodych lat zaczęła zażywać narkotyki. A więc one mogły spowodować stany depresyjne. Oczywiście narkotyki to ingerencja demonów i diabła w nasze życie. Ale jest wiele różnych problemów, z którymi się zmagamy. I w liście do Hebrajczyków 5:14 jest takie słowo, że duchowy, dojrzały chrześcijanin, dojrzały, dorosły chrześcijanin nauczył się odróżniać dobro od zła. A więc my musimy wejść w taką przestrzeń, gdzie życie z Duchem Świętym pomaga nam rozpoznawać, demaskować demoniczne wpływy i pomaga nam Duch Święty pokonywać różnego rodzaju trudności. Do poznania tego potrzebujemy także objawień, które czyni Duch Święty. Nie tylko demony. Potrzebujemy także dostrzegać obecność aniołów, obecność Ducha Świętego, który pragnie nam coś pokazać. To jest dar rozróżnienia duchowego. Jan Chrzciciel widział gołębicę nad Jezusem i miał rozróżnienie Ducha Świętego, mówił, że to Duch Święty stępuje na Jezusa, że Duch Święty stąpił. Kiedy mamy na przykład człowieka, który jest pełen złości, zgorzknienia, może nie może sobie poradzić z tym w życiu, może potrzebujemy objawienia duchowego, czy nie powinien komuś wybaczyć, że ta złość, to zgorzknienie jest skutkiem nieprzebaczenia. Mówiłaś o tym. Nieprzebaczenie jest niesamowitą przeszkodą. Spotykamy się z wieloma chrześcijaninami, którzy mają problem z przebaczaniem i chcą podejmować duchowe walki. Nie wychodzi. Jest wiele porażek w życiu. Jest wiele agresji, wiele goryczy, żalu i tak dalej, i tak dalej. Potrzeba także duchowego objawienia, gdy stykamy się z ludźmi, którzy mają niskie poczucie wartości. Oceniają siebie bardzo, bardzo nisko. To jest dalej, skutkuje dalej takimi postawami jak krytyka, atakują innych, zmagają się z tym, że lepiej się komuś powodzi. Potrzeba objawienia duchowego, co jest tego powodem, z czego to wynika, jaki jest duchowy wpływ na życie takiej osoby. Dar rozróżnienia duchów otwiera nam oczy, abyśmy widzieli rzeczy w strefie niewidzialnej. I abyśmy byli gotowi podjąć walkę duchową o swoje życie i życie innych, życie swoich dzieci. Musimy zawsze pamiętać, duchową niewolę kruszymy duchową bronią. Nie walczymy cieleśnie. Oręż nasza jest duchowa. Ma oręż burzenia warowni. To jest bardzo, bardzo ważne. Mamy taki niesamowity dar Kościele. Modlitwa nowymi językami. To jest niesamowity dar krytykowany przez różne odłamy ewangeliczne, że to minęło, że tego nie ma, że to jakieś dziwactwo, że to bełkotanie. Nie przejmujmy się tym. Apostoł Paweł mówi, że on modli się w językach o wiele więcej niż cały zbór w Koryncie, który nadwyrężał tego daru, daru języków. Apostoł Paweł mówi, ja modlę się o wiele więcej. On buduje mnie. On mnie wzmacnia duchowo. Pomaga mi się modlić w momentach, kiedy nie wiem, jak się modlić i o co się modlić. Nie bójmy się tego daru. Jeśli go nie mamy, prośmy Pana, aby nam go dał, abyśmy byli napełnieni Duchem Świętym i abyśmy mieli ten oręż do kruszenia tej duchowej niewoli duchowymi narzędziami, duchową bronią. I burzymy te warownie. Bój toczymy. Kościele, my musimy być tego świadomi. Ja szczególnie w tym okresie teraz takiego przybliżania się do Pana na nowo to widzę. Nasza walka nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Wiele razy i ja popełniałem ten sam błąd. A pretensje do tego, a pretensje do tamtego. Bo to nie wyszło, nie jest tak, jak ma być. To i on winny. A może niekoniecznie. A może diablisko mąci. A może to wpływy zwierzchności, które chcą zakłócić porządek życia. Które chcą przerwać nasze pasmo błogosławieństw. Które chcą wpływać z tego miejsca, z którego atakują. Apostoł Paweł mówi, miejcie całą zbroję. Bądźcie czujni. Potrzebujemy tego. Gdyż nie walczymy z ciałem i z krwią, ale ze zwierzchnościami, z władcami, zarządcami ogarniającej świat ciemności. Tak tłumaczenie Biblii Gdańskiej oddaje ten werset. Z niegodziwymi zakusami duchowymi, siłami na wysokościach nieba. Powiem tak, czas skończyć z letnim chrześcijaństwem. Będę mówił o tym za tydzień, że diabeł wyszedł, aby przesiać Kościół. Ja to wyraźnie zobaczyłem przedwczoraj, że diabeł z zdwojoną siłą wyszedł nawet przez COVID-a, aby przesiać, zletnić chrześcijan. I przyjście Jezusa jest bardzo bliskie. My musimy stanąć na nowo w tym wymiarze Bożej siły, Bożego namaszczenia, Bożej mocy, aby nie zletnieć, nie zwątpić, nie poddać się i nie zrezygnować z przeznaczenia, które mamy w Jezusie Chrystusie. A tym przeznaczeniem jest pełnia błogosławieństwa. I moim zadaniem jest o tym mówić, nawet jeśli diabeł przez to mnie nie będzie lubił. Jeśli diabeł stoczy bitwę przeciwko mnie, że próbuję się z nim konfrontować. Ja muszę ostrzec, bo jeśli nie ostrzegnę, to ja będę winny. A jak ostrzegnę, dzięki Bogu, że będę mógł przed nim stanąć z czystym sercem i powiedzieć, Panie, starałem się i mówiłem. Starałem się i przekazałem, co mi dałeś na moje serce. Zrobiłem, co mogłem. I zwyciężymy. Ja wierzę, że Bóg da nam zwycięstwo. Kościół, powiedz paru zdaniach i będziemy się modlić.
Chciałabym na koniec, na podsumowanie tego naszego dzisiejszego przemówienia do Was, podzielić się takim osobistym świadectwem, którym dzieliłam się już na kongresie 2 lata temu, ponieważ dotyczy ono takiego bardzo kryzysowego momentu w moim życiu. Ogólnie to jestem taką osobą bardzo poukładaną. Dla mnie życie w takim poczuciu przewidywalności i bezpieczeństwa jest bardzo istotne. I kiedy pojawiały się w naszym życiu rodzinnym, małżeńskim wcześniej jakieś trudne sytuacje czy problemy, to wiadomo, była to walka, było to zmaganie, ale z Bożą pomocą zawsze udawało nam się je rozwiązywać, zawsze udawało nam się odnosić zwycięstwo. Ale chcę powiedzieć o czymś, co zaczęło się dziać w moim osobistym życiu, ale dotyczy to również oczywiście mojego męża, ponieważ jesteśmy jedno i przeżywaliśmy tę sytuację razem. W 2015 roku rozpoczęła się naprawdę w naszym życiu potężna bitwa, spowodowana tym, że zaczęła się toczyć ogromna lawina. W tym roku właśnie, 2015, zaczęły się pierwsze symptomy choroby u mojego taty. Było to już bardzo trudne dla nas wszystkich, dla całej rodziny. W 2016 roku kolejna szokująca informacja. Po prostu w momencie moja mama doznała paraliżu i stała się osobą niepełnosprawną. Końcem tego samego roku na zdrowiu totalnie podupadła nasza teściowa, moja teściowa i trzeba się było nią opiekować. Po prostu leżała 24 godziny na dobę wymagała opieki. W 2017 roku zaczęły się bardzo traumatyczne sytuacje w życiu jednej z naszych córek. I później, jeszcze w tym samym roku, taty choroba się bardzo nasiliła i Bóg go zabrał do siebie. To było bardzo traumatyczne i trudne przeżycie dla mnie. Zaraz niedługo potem wszystko już było ustalone, a więc było ustalone, że nasza Kamila wychodzi za mąż i było wesele, więc wiecie, już to jedno wydarzenie potrafi zaburzyć rytm rodziny na kilka miesięcy. Natomiast myśmy już byli w takim naprawdę ogromnym procesie trudności i takich doświadczeń w życiu, więc było to wyzwanie, aczkolwiek teraz nazwałabym je przyjemnym wyzwaniem. I później, za jakiś czas, jeszcze tej wiosny, zmarł twój brat. Tak, zmarł twój brat, czyli cały czas mówimy o roku 2017. Patrzcie, jaka lawina się toczyła w naszym życiu. I powiem wam, że no, zaczęło się to robić już naprawdę poważne. Ja oczywiście przeżywałam z moim mężem to wszystko razem i biorąc pod uwagę też jego osobiste wyzwania związane z poddawaniem wątpliwość jego uczciwości, jeszcze z dawnych czasów PRL-u, tam pojawiły się pewne pomówienia, które oczywiście okazały się po czasie nieprawdą, ale wtedy było to dla nas naprawdę ogromne zmaganie. Wszystko dzieje się w tym samym czasie. Ja też weszłam w taki trudny okres dla kobiet i dosłownie, wiecie, zaczęła się dla mnie walka o przetrwanie. Po prostu walka o przetrwanie. Cierpiałam na bezsenność, inne różne objawy takie fizyczne się pojawiły w moim życiu, więc nieprzespane noce. Wycieńczona fizycznie, psychicznie i emocjonalnie. I wiem, że to po prostu wtedy diabeł automatycznie wykorzystuje takie momenty w naszym życiu i wiedział, że ja jestem pod taką presją okoliczności i wykorzystał ten moment bezwzględnie i wysłał taki ognisty pocisk prosto w mój czuły punkt. I przez jakiś czas może nie było to tutaj zauważalne, bo wiecie, człowiek się stara w jakiś sposób spiąć w sobie, wziąć, masz odpowiedzialność, tutaj jesteś w służbie, trzeba się angażować, trzeba być, ale wiem, że to tylko łaska Boża przeprowadziła mnie przez to, że byłam w stanie w ogóle tutaj przychodzić. Czułam się, jakbym była w letargu. Na zewnątrz niby wszystko było okej, ale spinałam się wewnątrz, by się nie rozsypać, bo tyle osób na mnie liczyło w tamtym czasie, ale wewnątrz, mimo codziennego trwania w słowie, co chcę podkreślić, codziennego trwania w słowie, ja wiedziałam, że ja bym nie przeżyła bez tego ani chwili, i modlitwie, byłam sparaliżowana lękiem o przyszłość mojego dziecka, mojej najbliższej rodziny i o to, jak długo ja wytrzymam tę presję. Przypomina mi się sytuacja Marty i Marii, które od razu, gdy Łazarz zachorował, posłały do Jezusa. Ja zrobiłam dokładnie to samo. Ja nie czekałam ani momentu, żeby nie wzywać Jezusa do tej sytuacji, do tych problemów, do tej lawiny, która toczy się w moim życiu. I wiecie co? Odpowiedź przeciągała się w czasie. Choroba mojego taty się postępowała. Choroba mojej mamy została nieuleczona. Problemy w życiu moich dzieci, też mojej córki, się dalej, że tak powiem, piętrzyły. Tutaj różne sytuacje. I ja szukałam sobie odpowiedzi na pytanie, co zrobić, kiedy to wszystko działa w tym momencie. Ja po prostu zrozumiałam, że nie mogę się dziwić innym ludziom, że czasem pod wpływem różnych presji korzystają z pomocy czy farmakologicznej, czy pomocy jakiegoś doradcy, czy jakiegoś psychoterapeuty, ponieważ naprawdę, jeśli nie dajemy sobie rady, to warto czasem po prostu się o to oprzeć, ale już przestałam ludzi oceniać. Nie jestem już osobą, która szybko wydaje opinię, ja na jej miejscu to bym zrobiła. Nie wiesz, co byś zrobiła, czy co byś zrobił na miejscu tej osoby, ponieważ nie jesteś w jej butach i nie wiesz, czym się zmaga, nie wiesz, jakie są całościowe okoliczności jej życia. I chcę wam powiedzieć, że dziś wiem, że to tylko łaska Boża sprawiła, że wtedy nie musiałam skorzystać z porady lekarza i brać niczego na uspokojenie. Wiem, że to tylko Bóg to uczynił. Początkiem 2018 roku diabeł, wiedząc, że jestem już tak osłabiona, zaatakował mnie i mówię to z pełną świadomością i odpowiedzialnością, że to nie było zwykłe doznanie lęku, strachu, jakiego ludzie doznają w różnych normalnych okolicznościach życia. Tak? Ja miałam takie zaburzenie stabilności i bezpieczeństwa i przewidywalności tego, co się dzieje, że po prostu, tak jak później mi to Bóg pokazał, ja musiałam stoczyć walkę z potężnym olbrzymiem o nazwie strach czy lęk. I nie boję się tego określenia użyć, że to był po prostu demon strachu, który mnie zaatakował. Pewnego dnia, powiem wam, że siedziałam na wersalce i trzymałam przy sobie telefon, czekałam na telefon, tego telefonu nie było i po prostu wzmógł się we mnie taki lęk, taki paraliż, takie myśli diabeł mi zaczął posyłać, że po prostu ja czułam, że cała drżę, że po prostu za chwilę się przewrócę, że chyba stracę przytomność. Taką presję demoniczną wręcz odczułam wtedy na swoim ciele. I wiedziałam, że albo zostaje mi poddać się biernie dalszemu biegowi wydarzeń i to mi po prostu totalnie zabierze radość z życia, ograniczy mnie we wszystkim, w moim duchowym życiu. Miałam wrażenie, że diabeł śmiał mi się bezczelnie w twarz i mówił, gdzie jest teraz twój Bóg? Gdzie są te wszystkie obietnice? Jak wygląda twoja rzeczywistość? I wiecie, ja wołałam do Boga o pomoc. Ja nie mogąc spać, pamiętam, że nie jedną noc po prostu modliłam się językami, ponieważ nie miałam już siły modlić się wyrozumieniem. Ja już nie wiedziałam, co ja mam Panu Bogu powiedzieć, ponieważ powiedziałam Mu już wszystko. Modliłam się językami i prosiłam Boga, aby mnie wyrwał z tych sideł, które czułam się uwikłana. I przyszedł taki moment, że przyszedł Duch Święty. I zaczął wlewać w moje serce przekonanie, że ja wcale nie jestem bezsilna. Że przecież mam oręż, który dał mi Bóg. Że powinnam go wziąć do ręki i zacząć walczyć. I dokładnie to, o czym mówiliśmy, wynika z naszych doświadczeń. Bóg mi przypomniał, że mam autorytet imienia Jezus, że mogę powstać z miejsca swojej bezradności i powiedzieć, diable, mam już dość. Nie masz prawa posunąć się ani krok dalej. Jestem już zmęczona tym, jak mną manipulujesz, przerzucasz z kąta w kąt, chcesz pogrążyć w depresji, obarczasz poczuciem winy i bezsilności. W imieniu Jezusa powiedziałam, odrzucam strach, niewiarę i zwątpienie w Bożą dobroć i w kontrolę nad moim życiem. Odrzucam te wszystkie śmieci, którymi chcesz zasypywać moje serce. Jestem zmęczona tym, że stale okradasz mnie z radości, dręczysz obawami i zastraszasz. Jestem zmęczona i podejmuję decyzję, że ja z tym kończę. Biorę do ręki miecz słowa i ruszam do walki z wyznaniem obietnic Bożych na moich ustach. I wiecie, my kobiety niby jesteśmy słabe, ale kiedy Duch Święty nami zawładnie, potrafimy być naprawdę waleczne. Bóg daje nam siłę i determinację, gdy modlitwa staje się naszą pasją i wierzymy, że dzięki niej sprawy w naszych rodzinach i małżeństwach czy w zborze ulegną zmianie, to tak się zaczyna dziać. Możemy zawsze biec pod tron Bożej łaski i wierzyć, że Bóg może uczynić coś, co dla nas jest nieprzewidziane, coś, czego my nie jesteśmy w stanie zaaranżować, ale On ma władzę i On ma moc, aby te wszystkie okoliczności obrócić ku dobremu. Diabeł chce niszczyć, kraść i wytracać, okradać nas obfitości życia, jakie mamy w Chrystusie. Dlatego musimy stanąć w tym wyłomie i ktoś musi się temu działaniu w naszym życiu przeciwstawić. Najlepiej jest, kiedy ty to zrobisz. Kiedy ty to zrobisz. Oczywiście mamy Kościół. Jeśli czujesz się słaby, mamy ludzi, którzy będą cię wspierać w tej walce, ale tak naprawdę ta walka toczy się każdego dnia, ponieważ diabeł będzie uderzał w nasze rodziny, będzie uderzał w nasze relacje. I wiecie co, ja chcę wam powiedzieć, że to nie trwało jeden dzień, to nie trwało tydzień, to nie trwało miesiąc. Ta walka trwała dzień w dzień przez, myślę, wiele tygodni. Przez wiele tygodni, ale za każdym razem, kiedy przychodził z tym uczuciem, takim bezwładniającym mnie uczuciem po prostu bezsilności tego, że padnę i po prostu nie wstanę. Ja mówiłam, przeciwstawiam się temu w imieniu Jezusa. Wyznaję, że mój Bóg jest po mojej stronie i nic mnie nie odłączy od Jego miłości. Nic mnie nie powstrzyma, by osiągnąć zwycięstwo. I chcę wam powiedzieć, że warto było. Dzisiaj jestem wolna. Naprawdę jestem od tego wolna. Bóg doprowadził mnie do takiego miejsca, kiedy powiedziałam, Panie, składam moje ciało jako ofiarę na tym ołtarzu. Panie, i czyń z moim życiem, co chcesz. Jeśli mam nieść ten krzyż, to wierzę, że Ty mnie wzmocnisz i dasz mi siły, abym niosła ten krzyż tak długo, aż ten krzyż stanie się miejscem zwycięstwa. Aż ta sprawa, o którą się modlę, stanie się miejscem Twojego potężnego triumfu. Bo wiem, że jest tak, że im bardziej diabeł jakąś sferę w naszym życiu atakuje, to jest to dlatego, że on wie, że przez tą słabość Bóg uczyni potężne świadectwo zwycięstwa i chwały w naszym życiu. I ja na to czekam i jestem w tym procesie, ale wiem, że dojdę do tego miejsca, ponieważ z Jezusem nie ma przegranych. Z Jezusem, kiedy wytrwasz w wierze, zawsze odniesiemy zwycięstwo. I choćby to miało zabrać nie wiem ile czasu, mówię tu przed przed wami i chcę, żeby diabeł to słyszał. Nie poddam się, to jest tylko kwestia czasu i ja to wyznaję moimi ustami i wierzę, że mój dom, cała moja rodzina należy do Jezusa i Amen. Taką deklarację składamy codziennie i wiem, że diabeł nie ma prawa stanąć przeciwko tym obietnicom, które Bóg nam dał.
Tak
i zachęcam was, cokolwiek, z czymkolwiek się zmagacie w swoim życiu, podejmijcie walkę. To będą może rany, to będą może operacje na otwartym sercu, kiedy Bóg będzie musiał usuwać z nas różne rzeczy, ale On jest dobrym chirurgiem.
Tak jest.
On to uleczy i sprawi, że nasze chwała serca Jemu. Na nowo będą biły mocno i na chwałę dla Jego Królestwa.
Tak jest. Chwała Jezusowi. Chwała Jezusowi. Kochani, będziemy się modlić. Chciałbym, abyśmy pomodlili się z wszystkimi, którzy są z nami jeszcze online. To trochę trwało, ale to są ważne rzeczy. Ważnym rzeczom powinniśmy poświęcić trochę więcej czasu. I dlatego może nie ograniczajmy się przez chwilę. Poświęćmy jeszcze parę minut na to, żeby mieć z Bogiem społeczność. I też chcemy pomodlić się o was, którzy jesteście tutaj. Wierzymy, że Bóg dał nam też i słowo, i namaszczenie. I że dał nam Bóg wspaniałych ludzi, liderów w tym Kościele. Że mamy wspaniałą przyszłość. I Bóg pragnie nas prowadzić w tą przyszłość. On idzie przed nami. Ale nim się pomodlimy o tych wszystkich, którzy są tutaj i będą mieli takie pragnienie, aby pomodlić się, by błogosławieństwo stąpiło na was, by pewne rzeczy zostały złamane w waszym życiu, to chciałbym, abyśmy wznieśli modlitwę za wszystkimi, którzy oglądają nas online. Abyśmy pomodlili się teraz, abyśmy zawołali do Pana, nim zakończymy transmisję, za tymi, którzy tam po drugiej stronie, przy swoich smartfonach, tabletach czy ekranach, teraz odbierają to słowo i przeżywają społeczność z Bogiem. Pochylmy nasze głowy tutaj na miejscu. Panie, dziękujemy Ci, że możemy być teraz Twoim łącznikiem, błogosławieństwem, kanałem, Panie, dla ludzi w potrzebach, którzy nas oglądają. Panie, dziękujemy Ci, że poruszasz tak wiele serc, że jest tak wiele wyzwań w życiu, tak wiele różnego rodzaju sytuacji, w których potrzeba, aby zaingerował Święty Duch, aby przyszło zwycięstwo od Pana, aby objawiła się Boża moc. I Panie, dzisiaj modlimy się z tego miejsca, przynosząc życie rodzin, osób indywidualnie oglądających nas teraz. Modlimy się, Panie, aby zostało złamane wszelkie przekleństwo nad ich życiem. Modlimy się, Panie, aby przyszło błogosławieństwo, które zmieni wszystko. Panie, jeśli trzeba coś skruszyć, zmienić, złamać w nas, to czyń to, Panie. Oto jesteśmy. Oto jesteśmy gotowi, abyś dotknął naszych serc, abyś uderzył w te miejsca Twoją miłością, Twoim wsparciem, w te miejsca, które potrzebują zmiany. Tak jak, Panie, dotknąłeś Jakuba i zmieniłeś jego imię, tak zmieniaj i nasze życie, Panie. Może nie musimy dziś być dotykani w nasze biodro czy w nasze ramię, ale, Panie, uderz w te sfery naszego życia, w nieprzebaczenie, w jakąś złość, w jakąś pychę, w jakieś inne postawy, które nie podobają się Tobie, Panie. I niech będą skruszone, złamane, abyśmy mogli wyjść na prostą drogę, Panie. Może trzeba nam uniżyć się w pokucie i przeprosić Ciebie. Panie, to też czynimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Wybacz nam nasze błędy, Panie. Wybacz nam sprzeciw wobec Twojej woli. Wybacz nam, Panie, i uwolnij nad naszym życiem pełnię błogosławieństwa. W imieniu Jezusa, Panie, Tobie oddajemy chwałę. Błogosław wszystkich, którzy są z nami online. Błogosław tych, którzy nas oglądają teraz. Jesteście kochani w naszych sercach. Ja, gdy otrzymuję od was informacje, modlę się o was. Gdy dzwonicie, staram się odpowiadać. Gdy piszecie, staram się odpisywać. Staram się posyłać do was słowo wsparcia. Dlatego, że to jest nasza służba, to jest nasze życie, to jest nasze powołanie. Ale chcę powiedzieć wam na koniec. Weźcie ten oręż w swoje ręce. Imię Jezus. Chwałę i uwielbienie w waszych domach. Weźcie w swoje ręce krew Jezusa, Słowo Boże. Weźcie także tą postawę uniżonego serca, moc Świętego Ducha i staczajcie dobry bój wiary. I niech wam Bóg w tym błogosławi. Amen.